Witam słuchaczy Radia Zachód. Moim i Państwa gościem jest profesor Stanisław Speczik, dyrektor generalny spółki Miedzi Copper Corporation. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ostatnio rozmawialiśmy na antenie Radia Zachód 14 czerwca 2019 roku i wtedy usłyszeliśmy, że została opracowana dokumentacja złoża miedzi i srebra Nowa Sól, co miało umożliwić ubieganie się o koncesję na wydobycie surowca z tego złoża. W jakim momencie znajdujemy się po upływie 7 miesięcy od naszej rozmowy?
Po upływie 7 miesięcy od naszej rozmowy znajdujemy się w właściwym momencie, ponieważ w tym okresie czasu nasza dokumentacja złożona do ministerstwa została zbadana przez ekspertów z Komisji Zasobów Kopalin wyznaczonych przez ministra i Komisja Zasobów Kopalin po rozmowie z nami, po drobnych uzupełnieniach przedstawiła ministrowi wniosek o zatwierdzenie tej dokumentacji w kategorii C2. Jednocześnie jak gdyby komisja zarekomendowała przyjęte przez nas nowe parametry graniczne, parametry inwestorskie, ponieważ złoże to jest bardzo głębokie, odbiega od dotychczas przyjętych norm i trzeba było wykazać, że my posiadamy też technologię, że posiadamy możliwość jego zagospodarowania i że będzie to oczywiście opłacalne. W związku z czym parametr głębokości został zmieniony, a także zostały zmienione parametry zasobności w kierunku wyższych zasobności, no bo na tej głębokości oczywiście można eksploatować tylko złoża bogate. Ubogiego złoża się nie będzie tam opłacało.
Jaki stan prawny tworzy ta decyzja ministra klimatu, o której pan profesor
Ta decyzja ministra klimatu tworzy bardzo nowy stan prawny. Po prostu złoże Nowa Sól jest, istnieje, jest bytem prawnym.
Realnym
bytem prawnym. Jest położone na terenie województwa lubowskiego, na terenie 5 gmin, generalnie w okolicy, jakby powiedzieć to, Nowej Soli. Jest to byt prawny, zostanie wpisany do bilansu zasobów i nikt tego złoża już nie może powiedzieć, że go nie ma. Jest nowe, odkryte złoże i to, że ja mówię nowe, ma pełne usprawiedliwienie, ponieważ w tym obszarze nie było żadnych wierceń, które by stwierdziły mineralizację. W dokumentach, wcześniejszych opracowaniach typowano pewne obszary na obszarze Monokliny Przedsudeckiej, gdzie można złoże jakieś znaleźć, gdzie są perspektywy na podstawie wcześniejszych badań naftowych. Natomiast w tym rejonie na obszarze przeszło 100 km kwadratowych nie było ani jednego wiercenia. Więc jest to absolutnie nowe odkrycie.
Co ta decyzja umożliwia waszej firmie? Co możecie teraz z tym zrobić?
Znaczy, my w tej chwili dalej wiercimy. Chcemy podnieść kategorię dokumentowania do kategorii C1.
A C2, bo użył pan profesor takiego określenia. C2, C1. Gdybyśmy to mogli naszym słuchaczom
Znaczy, to jest
wyjaśnić.
Kwestia dokładności rozpoznania. Nasze złoże udokumentowaliśmy, przedstawiliśmy kategorii C2, ale ono już dzisiaj spełnia wymogi kategorii C1, czyli prawdopodobieństwo udokumentowania zasobów jest błąd może być jest mniejszy niż 30%. Natomiast my chcemy dodatkowo jak gdyby jeszcze dowiercić i wtedy podnieść do kategorii C1, żeby już nikt nie miał wątpliwości
żadnych.
I żeby nasze starania dalsze o koncesję wydobywczą nie mogły być przez nikogo torpedowane, bo jakoś dziwnie są ludzie, którym się to nie podoba, że Polska się wzbogaciła.
To chyba od początku są ludzie, którzy,
że Polska jest bogata.
To nie podoba.
To potrwa mniej więcej do początku przyszłego roku, ten etap uzupełniający i na początku roku podniesiemy kategorię tego rozpoznania do kategorii C1 i podejmiemy działania w kierunku uzyskania koncesji wydobywczej. Mamy na to 3 lata. Tylko 3 lata musimy to wszystkie te sprawy ekologiczne, zgody, wszelkie kataster i to wszystko pozałatwiać.
Jak rozległe jest to złoże?
No złoże, obszar złoża dzisiaj w tych granicach, które udokumentowaliśmy, jest to około 90 km kwadratowych. Czyli... Natomiast zasoby no, to są rzędu 850 milionów ton rudy, w tym przeszło 10 milionów ton miedzi i przeszło 34 miliony tysiące ton srebra.
A gdybyśmy rozłożyli mapę to granicznie od miejscowości do miejscowości, jakby to wyglądało, żeby nasi słuchacze sobie wyobrazili, jakie gminy znajdują się na no, obszarze tego złoża?
No to gmina wiejska Nowa Sól, największy obszar. Następnie gmina Kolsko, następnie gmina Bojadła i niewielkie kawałeczki tam innych gmin, łącznie 5 gmin, no ale większość jest położona akurat tutaj bezpośrednio w okolicach Nowej Soli.
Czy staracie się, aby przyszła koncesja objęła całe to złoże?
Znaczy my w tej chwili tak, chcemy jak gdyby dokończyć proces ubiegania się o koncesję wydobywczą, ale równolegle z tym procesem ubiegania będziemy chcieli postarać się o poszerzenie jak gdyby pozyskanie nowych koncesji wokół, żeby ustalić dokładnie granice złoża, bo złoże myśmy nie stwierdzili, gdzie złoże się kończy od północnego wschodu i od północnego zachodu. Tam po prostu złoże się kontynuuje. My jak gdyby nie mieliśmy tych koncesji tak szeroko. I będziemy starali się oczywiście te złoże dodatkami później jeszcze uzupełniać, czynić większym, bo z całą pewnością te złoże jest większe niż to, co udokumentowali. Ale proszę zrozumieć, że inwestorzy włożyli akurat tylko w dokumentację tego złoża około 300 milionów złotych.
To są bardzo duże pieniądze.
I oczekują
oczywiście
zwrotu z tej inwestycji. Jasne. I dlatego w tej chwili chcemy po prostu przejść przez ten etap, uzyskać zgodę na zagospodarowanie, budowę kopalni, a wtedy będziemy poszerzać zasoby, tak jak to miało miejsce także w przypadku tutaj już znanych złóż eksploatowanych na terenie Polski.
Przy okazji naszego poprzedniego spotkania wspomniał pan o budowie jednej kopalni. Czy ze względu na rozmiary złoża nie będzie potrzebna budowa kolejnej?
W dzisiejszych technologiach przyjmuje się, że odległość od przodków wydobywczych, żeby chłodzić odpowiednio, żeby zastosować technologię pasty, że odległość od szybu głównego nie powinna przekraczać 5-6 kilometrów. Oczywiście w związku z tym po jak gdyby wyeksploatowaniu tej części południowej złoża przejdziemy do eksploatacji części zachodniej złoża i wtedy trzeba będzie po prostu zbudować jak gdyby nowy kompleks wydobywczy, nowy zespół szybów, ale no, będzie to jedna kopalnia zespolona. To złoże jest mniej więcej wielkości podobnej do złoża kopalni Rudna.
Wprawdzie mówiliśmy o tym już 7 miesięcy temu, ale warto to powiedzieć ponownie. Czy są powody do obaw o degradację środowiska naturalnego w związku z tak dużą inwestycją?
No nie ma żadnych obaw, dlatego że my rozpoczynając tutaj badania od razu wiedzieliśmy, że musimy zastosować takie technologie, które nie naruszą środowiska. Tutaj mamy 70% to jest lasy. Na tym obszarze jest kilka pięknych jezior. Na tym obszarze przepływa w pobliżu rzeka Odra. Tu nie ma miejsca na to, żeby zbudować jakiś staw gigantyczny, osadnikowy typu Żelazny Most czy coś takiego. Od razu założyliśmy, że przeróbka, flotacja będzie się odbywała pod ziemią i całość urobków będzie pozostawało pod ziemią po oczywiście oddzieleniu interesujących nas minerałów, które są przedmiotem eksploatacji, a reszta w formie tak zwanej pasty zagęszczonego medium z dodatkiem środków wiążących będzie wypełniała wyrobiska pogórnicze, a to też spowoduje to, że nie będzie tąpań, nie będzie zaburzeń na powierzchni ziemi, czyli mamy tutaj pełne wykorzystanie, a same obiekty to parę hektarów, same obiekty kopalni.
Naszemu regionowi brakuje dźwigni rozwoju gospodarczego. To wynika z bardzo wielu ekspertyz. Jest to odrębnym tematem, o którym nie będziemy może dzisiaj dokładnie mówić. Ale o jedno zapytam. Jaki impuls rozwojowy dla regionu da ta inwestycja?
No to proszę pana, no to wielokrotnie mówiliśmy. To jest nie mniej niż 8 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio w górnictwie i w przeróbce. To są miejsca pracy w otoczeniu, prawda? Bo jak jak na jednego górnika pod ziemią, na ogół na powierzchni pracuje 2-3 osoby. Dodatkowo to olbrzymi zastrzyk podatkowy. Szacujemy, że około 1,5 miliarda złotych podatków będzie wpływało do miejscowych jak gdyby urzędów. Dodatkowo no, bardzo dobre jednak wynagrodzenia tych ludzi. A dla państwa liczyliśmy to nie my, tylko Ernst & Young wykonał taką ekspertyzę ekonomiczną i oznaczało to, że uruchomienie tego kompleksu wydobywczego zwiększy PKB o 3,5%. No to jest gigantyczne pieniądze.
I na zakończenie naszej rozmowy zostało jeszcze fundamentalne pytanie. Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia budowy kopalni?
Ja myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a to zależy głównie tutaj od współpracy z terenem. My musimy tutaj w terenie województwa lubuskiego dokonać gigantycznych zmian w planach zagospodarowania, pozmieniać bardzo wiele rzeczy, uzyskać wszystkie zgody ekologiczne. To wymaga pracy wszystkich gmin zaangażowanych w tą sprawę. To wymaga pewnych zmian także w sieciach energetycznych i tym podobnych rzeczach. Więc ja myślę, że 2024, przełom 2024-2025, to już rozpoczniemy budowę, fizycznie budowę kopalni, no co oznacza wpompowanie w ten obszar między 13 a 15 miliardów złotych. Zawsze mi pytam, kiedy ta kopalnia już będzie funkcjonować. Budowa kopalni przynosi regionowi, w którym jest budowana, znacznie więcej pieniędzy niż potem funkcjonująca kopalnia.
I panie profesorze, w tym momencie postawimy kropkę, będziemy wracać. Mam nadzieję, że będzie pan teraz częstym gościem na naszej antenie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Z przyjemnością spotkam się za rok. Mam nadzieję wtedy, że będziemy mieli już gotowe założenia do planu, który nam jest potrzebny, zagospodarowania złoża i będę apelował oczywiście do konkretnych jak gdyby środowisk, żeby nam pomogły w przygotowaniu naszego wniosku o koncesję wydobywczą.
Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Pięknie dziękuję.
Moim i państwa gościem był profesor Stanisław Speczik, dyrektor generalny spółki Miedzi Koper. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.